W kolejności pani radna Katarzyna Kretkowska, bardzo proszę.
Ja mam taką smutną konstatację, słuchając pana prezydenta, który powiedział, że ten zakład budżetowy nie miał szans na uniknięcie patologii w sytuacji, w której by pozostawał zakładem budżetowym i jedynym ratunkiem jest przekazanie go innemu podmiotowi do prowadzenia, bo to tak zabrzmiałoby, no miasto nie było w stanie, prowadząc ten podmiot, uniknąć tej patologizacji. Moim zdaniem od wielu lat zresztą tu głoszonym jest to, że ta izba nie ma racji bytu i nie ma potrzeby utrzymywania funkcjonowania tej izby, także w świetle argumentów, które pan prezydent przedstawił o tym, że gdzie będą kierowane osoby wymagające hospitalizacji, gdzie takie, które zakłóciły porządek. I ja chciałabym głosować dzisiaj za likwidacją tej izby i po prostu za zaprzestaniem finansowania tej działalności przez miasto. Argument, który wynika z ustawy, znaczy ten ustawowy zapis może być realizowany w inny sposób niż takie przymusowe trzeźwienie osób w jakimś ośrodku trzeźwości, czy jak go tam nazwiemy. Także chciałabym głosować za likwidacją bez takich konsekwencji, jakie są tu przewidziane, że będzie on w sobie funkcjonował pod inną nazwą. Zastanawiam się, jak głosować w związku z tym.
Bardzo dziękuję. Ponownie pan radny Szynkowski.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, no ja jednak z zaskoczeniem wysłuchałem wyjaśnień pana prezydenta, które ocierały się o taki filozoficzny wręcz charakter, jak że tam narastało wszechobecnie panujące zło, takie sformułowania padały z ust pana prezydenta. No jednak ja wydaje mi się i tutaj też to odpowiedzialność pewna pana prezydenta, któremu przecież ta instytucja podlegała, żeby no, czynić wszelkie starania, żeby to wszechobecne zło stamtąd jednak wypleniać. Ja myślę, że to nie jest takie znowu, że tak powiem, mitologiczne jakieś zło, tylko to jest kwestia tego, żeby zapewnić pewne standardy pomieszczeniom w izbie, zrestrukturyzować być może system zatrudnienia, zatrudnić porządnych lekarzy, a także zaufanych pracowników. No i wtedy wydaje mi się, że podjęcie kilku nieskomplikowanych kroków, no może to zło tam panujące w tej instytucji wyplenić, a niekoniecznie musi to zło wyplenić i nie wiem skąd to przekonanie pana prezydenta, że zmiana nazwy i oddanie tego pod opiekę organizacji pozarządowej i akurat te działania muszą to zło stamtąd właśnie wyplenić. W związku z tym, no ja jednak mam nadzieję, panie prezydencie, że miasto jest w stanie sobie poradzić z wypełnianiem ustawowego zadania, jakim jest profilaktyka i zapewnienie również odpowiednich warunków osobom nietrzeźwym i pomaganie im w wychodzeniu z nałogu. Jeżeli by tak nie było, no to oznacza, że miasto nie jest w stanie spełniać swoich elementarnych funkcji i próbuje rozwiązywać problemy poprzez oddawanie czy dzielenie się swoimi funkcjami, ale de facto oddawanie tego organizacjom pozarządowym. Jeżeli jeszcze do tego okazuje się, że jest to rozwiązanie droższe, no to w ogóle tak naprawdę już wszystko przemawia przeciwko takiemu rozwiązaniu. Dla mnie Lech Wałęsa powiedział kiedyś: masz pan gorączkę, stłucz pan termometr, ale ja, panie prezydencie, akurat takiej filozofii nie podzielam. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pani radna Magdalena Pałszek.
Szanowni państwo, panie prezydencie, ma pan absolutną rację, że i wszyscy oczekiwaliśmy rozwiązania tego obiektu, tej jednostki ze względów tych nieprawidłowości, które zostały wyłapane i ujawnione, ale także ze względu na to, co powiedział jeden z radnych, że to jest no niehumanitarne, nie odpowiada jak gdyby poczuciu standardów godności człowieka. Przywołał pan ustawę, przywołał pan zapisy tej ustawy. Czytam dokładnie to samo w uzasadnieniu. I jakkolwiek jestem za zlikwidowaniem Izby Wytrzeźwień, to jestem przeciwna powołaniu w przyszłości czy oddaniu kompetencji w zakresie powołania nowej Izby Wytrzeźwień innemu podmiotowi. Tak naprawdę rzeczywiście, tak jak tu podnoszą niektórzy, zmieni się tylko nazwa. Więc czytam ten artykuł 40 ustęp 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przywołuje się tutaj przede wszystkim, że w przypadkach, okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu. No, miałam to szczęście, nigdy do izby wytrzeźwień nie trafiłam. Nikt z moich znajomych, bliskich też nie. Więc nie mam pojęcia, jak to jest, ale się pytam, jeżeli faktycznie cokolwiek zagraża życiu lub zdrowiu tego człowieka, to czy jest, nawet gdy będzie, jeżeli będzie tam dyżurował non-stop jeden lekarz, to czy jest w stanie uratować tego człowieka, będąc tak daleko od jakiegokolwiek szpitala, jakiejkolwiek jednostki, a być może trzeba będzie mu, nie wiem, oglądawszy się filmów medycznych, zrobić jakieś zabiegi, tak? Myślę, że nie pomoże. Więc taki, który nie zagraża życiu w ogóle i zdrowiu, nie powinien człowiek tam trafić, powinien być odwieziony. To też uzgodniliśmy, ustaliliśmy i co do tego jesteśmy zgodni, bo w wypowiedziach to wynika. Dalej czytam ten sam przepis po przecinkach, iż osoby te mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień, ale wiemy, że nam już ta wersja nie odpowiada, tak? Zakładu opieki zdrowotnej lub innej właściwej placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Więc ja się pytam, czy my jako miasto powyżej nie 50, ale powyżej 500 tysięcy mieszkańców z wieloma gośćmi, miastem turystycznym, czy my nie możemy stworzyć placówki przyległej do jednostki opieki zdrowotnej, do szpitala, do pogotowia, tam gdzie jest zarówno lekarz zawsze i to nie jeden i blisko placówki jednostki, która ma odpowiednie instrumenty do ratowania życia i zdrowia człowieka. Ja nie twierdzę, że to ma być w budynku pogotowia czy szpitala, ale czy nas jako miasta nie stać na wybudowanie czy wydzielenie takiego obiektu, który będzie nieintegralny ze szpitalem, ale na tyle blisko, żeby te osoby, które według ustawy mogą być narażone na utratę życia lub zdrowia, ratować, a jednocześnie wychowywać w trzeźwości i odprowadzać zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości. W takim układzie rozumiałabym, że my jako samorząd terytorialny faktycznie wykonujemy nasze zadania wynikające z tej ustawy. Oddanie tego jakiejś jednostce pożytku publicznego nie jest dla mnie żadną gwarancją, że patologia tego typu się nie powtórzy, zwłaszcza, że te środki finansowe będą prawdopodobnie cięte, jak to zwykle bywa, między innymi w takich kwestiach, jak powiedziała radna Dudziak. Żeby to się nie odbiło na cięciu kosztów właśnie tej opieki medycznej. To jest w moim przekonaniu umywanie trochę rąk, mówienie, że wykonujemy ustawę, ale jednocześnie już nie propagujemy, nie wykonujemy, nie działamy tak, jak to było dotychczas, źle, bo Izba Wytrzeźwień źle działała, ale tak naprawdę będzie to znowu Izba Wytrzeźwień, która tak samo uchybia godności człowieka i będzie tak się działo, jak to powiedział radny Smul. Byłabym jak najbardziej za, ale zastanawiam się nad tą uchwałą, czy zagłosować za, ponieważ nie jest dla mnie dobrym rozwiązaniem oddawanie tego jako zadania organizacjom pożytku publicznego. Uważam, że to miejsce powinno być zlokalizowane, takie miejsce, taka jednostka powinna być zlokalizowana gdzieś blisko jednostki opieki zdrowotnej. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Ponownie pan radny Smol.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałem nieco więcej czasu poświęcić panu radnemu Szynkowskiemu, ale odpowiem tylko tak, znowu się zgadzamy. Panie radny Szynkowski, do pana mówię. Natomiast rzecz polega na tym, żeby nie rzeczywiście stłuc termometr, ale żeby rzeczywiście zmienić, to znaczy wypalić to zło, tylko tego zła nie da się wypalić żelazem. To jest rzecz, albo może tak, to jest rzecz, polega na tym, że system, jesteśmy w tej chwili przekonani, że ten system jest zły. To tak jakby pan powiedział, to zmieńmy pierwszego sekretarza KCK PZR. Po co zmieniać system? Nie, zmieńmy system. Natomiast tutaj, pani radna Pałszek, pani jako prawnik powinna wiedzieć, bo to nie jest pytanie zadane o zagrożenie zdrowia i życia do pana prezydenta Stępnia, być może do mnie jako biegłego sądowego z zakresu neurochirurgii. Pani powinna wiedzieć, że jest kwestia zgody pacjenta w ustawie o o ZOZ-ach, zgody pacjenta na leczenie i diagnostykę nie tylko szpitalną, w ogóle jakąkolwiek, i istnieje luka prawna nierozróżniająca pacjenta nieświadomego i pacjenta nieprzytomnego. U pacjenta nieprzytomnego istnieje domniemanie zgody na leczenia. U pacjenta nieświadomego, będącego pod wpływem środków odurzających, alkoholu, leków i tak dalej, nie ma takiej możliwości. W związku z tym pacjent, który zostaje przez lekarza odesłany, a będący pod wpływem alkoholu, agresywny, u którego może się rozwijać na przykład ciasnota wewnątrzczaszkowa z powodu urazu czaszkowo-mózgowego, bardzo często współistniejącego ze stanem po spożyciu alkoholu, ten lekarz zwykle jest oskarżany z artykułu 155. Panie jako prawnik wie, jakie jest to zagrożenie, tak? W tej chwili u mnie na biurku leżą akta właśnie takiej sprawy. Tych spraw jest wiele. Odsyłam do literatury www.neurochirurg.pl. Proszę wejść na zakładkę Neuroskop. Proszę sobie przeczytać nasze doniesienie, które przedstawialiśmy, które wyjaśni Pani wątpliwości. Przedstawialiśmy na zjeździe kiedyś neurochirurgów. To nie Pan Prezydent Stępień ma to rozwiązać. Proszę mi nie przeszkadzać i nie mówić mi, że na temat, czy nie na temat, Pani Radna Kretkowska. I w związku z tym to jest ten problem, którego ani pan prezydent Stępień, ani nikt inny nie rozwiąże. Natomiast moją troską jako lekarza jest właśnie to, żeby ci pacjenci mogli być w ten sposób hospitalizowani, a tak jak mówiłem, pacjent z zawałem serca nie miał za sąsiada pacjentka z 3,5 promila, któremu nic nie jest.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że pan radny Smul, podając stronę internetową, nie dokona jakiejś kryptoreklamy. Bardzo proszę, pani radna Magdalena Pałszek.
Bardzo wyraźnie, panie radny Smul, mówiłam o tym, że powinno być w miarę blisko, ale niekoniecznie w budynku, tak? Właśnie, żeby zachować ten brak kontaktu, o którym pan powiedział w ostatnim zdaniu, to po pierwsze. Po drugie, nie wiem, dlaczego pan na mnie naskoczył swoją wypowiedzią, bo... No tak, ludzie niektórzy mówią, że się wywołuje stronę tutaj do wyświetlenia. Nie wyświetla, tylko wywołuje. No wywołać można skąścik, no to nie wiem, no okej. Okay. Ale dobrze. Chodzi o to, że panie radny, to w takim razie ani w jednym, ani w drugim przypadku nie wykonujemy ustawy o wychowaniu w trzeźwości, bo powołał pan inną ustawę, która to w jakiś sposób koliduje i blokuje. Natomiast to w takim razie proszę złożyć odpowiednie projekty ustaw albo zmiany ustaw, natomiast nie do nas mieć pretensje, bo ja nie rozstrzygnę tego. My musimy zachować wymogi z tej ustawy, tak? Zabezpieczyć życie i zdrowie tego człowieka, a ani w tym przypadku w Izbie Wytrzeźwień to na pewno nie zrealizujemy. Jest większa szansa gdzieś w pobliżu opieki, jednostki opieki zdrowotnej. Natomiast kwestie zgody czy niezgody, to już jest dalsza kwestia, która jest do rozstrzygnięcia. My mówimy o obiekcie i o mechanizmie, jak ma to funkcjonować gdzieś w miarę blisko, żeby faktycznie zapewnić lub nie. Myślę, że nie zrozumieliśmy się do końca i niepotrzebnie taki wywód.
Bardzo dziękuję. Ja mam tylko bardzo prośbę, żeby pan radny Smul się odniósł bardzo krótko do tych kwestii, bo mam wrażenie, że państwo zaczynają postawiać argumenty i też bardzo proszę tutaj za podpowiedzią pana przewodniczącego, żeby pan radny nie naskakiwał na panią radną Pałszek. To bardzo niewskazana rzecz. I to jeszcze publicznie.
Pan swoją wypowiedzią potwierdza insynuację pani radnej Pałszek, ale absolutnie nie miałem takiego zamiaru. Natomiast ja bym tylko prosił o zdefiniowanie pojęcia przez panią radną Pałszek zakład w pobliżu zakładu opieki zdrowotnej. Co to znaczy w pobliżu zakładu opieki zdrowotnej? Po drugiej stronie ulicy, 100 metrów, 200 metrów, to znaczy tak, żeby ten pijany mógł dojść, jak już wytrzeźwieje, że jednak ma tego krwiaka, co go trzeba zoperować?
Bardzo dziękuję. Pani radna Magdalena Pałszek.
Panie radny, zgodnie z prawem budowlanym następny budynek może być zlokalizowany w odległości nie większej niż 4 metry od granicy albo żeby linijka światła była zapewniona, tak? Ale to już są specjalne rozporządzenia, więc być może to jest właśnie zgodnie z prawem budowlanym połączone tunelem, przejściem, łącznikiem, jakkolwiek, tak? Ale byle nie leżeli ci ludzie w tych samych salach, bo przecież o to panu chodziło i mi też.
Bardzo dziękuję. Pan radny Michał Tomczak. Pan radny Michał Tomczak, jak rozumiem, rezygnował z głosu. W takim razie pan radny Wojciech Majszycki.
Wniosek formalny. Chciałem zamknąć liczbę, złożyć wniosek o zamknięcie listy mówców.
Bardzo dziękuję. Tylko czy to jest sens, skoro tylko pan radny Smul się zgłosił? Ale w takim razie ktoś formalnie przegłosujemy. Czy jest ktoś przeciwny temu wnioskowi? Nie widzę w takim... Czy pan radny Grzesiek jest przeciwny wnioskowi o zamknięcie listy mówców? Nie jest. To w takim razie wszystkich zainteresowanych proszę o zgłoszenie się. I proszę o wywołanie tablicy do głosowania. Głosujemy wniosek o zamknięcie listy mówców. Poligowski Przemysław jest ostatnim radnym, który się